Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, witam. Witam panią profesor, witam państwa.
Dzień dobry.
Joanna Senyszyn już się przedstawiła, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jacek Kurski, Solidarna Polska.
Dzień dobry.
Taki ładny skrót Solpol przeczytałem ostatnio, jest podobny, funkcjonuje. I Krzysztof Lisek, Platforma Obywatelska. A ponieważ
witam serdecznie.
Są europosłowie, to tak od spraw pozapolskich trochę zaczniemy. Korea Północna ogłosiła, że weszła w stan wojny z Koreą Południową. No w gruncie rzeczy formalnie są w stanie wojny od 60 lat, bo nigdy traktatu pokojowego nie było. Pytanie jest jednak, czy takich strachów już mieliśmy parę pewnie w historii, natomiast czy teraz nie jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek do tej drugiej wojny koreańskiej, no i z użyciem broni nuklearnej być może, czego się niektórzy boją. Jest też pytanie, jak na ewentualny atak odwetowy USA odpowiedziałyby Chiny i Rosja. Mamy się czego bać?
Myślę, że mimo wszystko nie, chociaż oczywiście napięcie wzrosło, ale tak jak pan redaktor powiedział, w historii mieliśmy już do czynienia z podobnymi incydentami i podobnym napięciem. Ta sytuacja obecnie różni się od poprzednich tym, że Rada Bezpieczeństwa zatwierdziła sankcje, które uderzyły w przywódców Korei Północnej, dlatego że o tym oczywiście nie pisze się oficjalnie, szczególnie w Korei, ale wiemy dość dobrze, że na przykład w Wiedniu jest takie, można powiedzieć, centrum przerzutowe środków finansowych, nielegalnych środków finansowych liderów Partii Komunistycznej z Korei, włącznie z najwyższymi dostojnikami tego państwa. Mają poukrywane pieniądze w Szwajcarii, a nawet w Stanach Zjednoczonych, co jest paradoksalne. No i sankcje, które uchwaliła Rada Bezpieczeństwa, dotykają tych środków finansowych. To znaczy transakcje finansowe przywódców Korei Północnej są obserwowane i są de facto zabronione. I to dotknęło bezpośrednio tychże liderów. Stąd taka furia i stąd moim zdaniem tego typu pokazowe ruchy.
Natomiast jakie rozwiązanie? Straszą się trochę Amerykanie?
Myślę, że tak. Uważam, że różnica między poprzednimi wydarzeniami a teraz jest zasadnicza, jeżeli chodzi o stosunek Chin. Chiny, zauważmy, że po raz pierwszy poparły uchwałę Rady Bezpieczeństwa i bardzo ostro wypowiadają się w stosunku do przywódców Korei Północnej. Tego nigdy wcześniej nie było.
A to znaczy, że Chiny są jakby po drugiej stronie systemu gospodarczego już, prawda?
Chiny są zainteresowane stabilnością w regionie. Mhm. Przede wszystkim stabilnością w regionie. Chiny robią interesy z Koreą Południową, z Japonią, czyli z tymi państwami, które tradycyjnie popierają politykę Stanów Zjednoczonych. Chiny wreszcie robią olbrzymie interesy z samymi Stanami Zjednoczonymi, dużo większe niż z Koreą Północną.
Z tym, że też wydaje się, że jednak nie możemy na to patrzeć tak zupełnie beztrosko, bo sytuacja jest bardzo poważna, zwłaszcza, że Korea Północna, i władcy to nie są całkiem poczytalni w naszym takim rozumieniu europejskim. Także może im wszystko przyjść do głowy, zwłaszcza, że tak, mają więcej żołnierzy, mają więcej czołgów, ale mniej, o połowę mniej samolotów.
Europoseł Lisek jednak są poczytalni, bo gdzieś w sposób bardzo poczytalny, racjonalny transferują po prostu swoje pieniążki za granicę.
W sensie swoich osobistych interesów,
to
oczywiście.
To bardzo są poczytalni.
Natomiast oni, nawet to jest chyba taki styl rządzenia, że oni muszą okazywać temu swojemu społeczeństwu taką absolutną stanowczość. I tutaj chyba rozgrywka jest głównie z własnym społeczeństwem, które jest tak naprawdę na skraju nędzy. I jeżeli czegoś nie zrobią, to wtedy mogą mieć właśnie
za mojego życia to jest już chyba i teraz trzeci, pytanie, jak nie czwarty Kim i właściwie ciągle jest to samo, prawda?
Ale ten chyba jest w takim sensie groźniejszy, że jest młodszy i chce dłużej być. Także tutaj chce może korzystać z tych pieniędzy. W każdym razie najbardziej zagrożony jest Seul, bo przecież tam w odległości 40 kilometrów od niektórych dzielnic miasta, to już są te północno-koreańskie wyrzutnie. No i teraz właśnie. Na pewno Kim ma świadomość, że jeżeli rozpętałby wojnę, to ją przegra. Więc to go może powstrzymywać. Bo to jest akurat pewne, moim zdaniem, że przegra. ale ile szkód narobi, zanim ją przegra, no to i te szkody będą głównie w Seulu. No tam oczywiście są schrony.
Zwłaszcza, że jak mówimy
tam w ciągu
w czasach pierwszej wojny koreańskiej, ta komunistyczna północ mogła liczyć na pomoc i Związku Sowieckiego też i Chin, prawda?
To znaczy tak teraz... do końca też nie wiemy, czy ta pomoc nie byłaby dosyć hipotetyczna, no ale przynajmniej się o tym mówiło. No,
Jacek Kurski jeszcze.
Sprawa jest związana w takim już historycznym spojrzeniu z totalnym bankructwem ekonomicznym tego reżimu północno-koreańskiego. Społeczeństwo jest tam doprowadzone do kompletnej nędzy. Tam dniówka, nie wiem, czy przekracza dolara, czy dwa dolary dla człowieka.
Mówi się o powszechnym o kanibalizmie,
o głodzie, w związku z czym wytworzenie przez tę elitę, jeśli słowo elita w ogóle do takiego zbrodniczego reżimu komunistycznego jest w ogóle adekwatne, atmosfery strachu, wojny, konfrontacji jest środkiem na uzyskanie przyzwolenia, uzasadnienia na kolejne wyrzeczenia, czy też wytłumaczenie, dlaczego jest taka bieda. No dlaczego jest taka bieda? No bo jesteśmy w stanie wojny z imperializmem.
Ja bym była ostrożna z używaniem sformułowania reżim komunistyczny, bo co oni w ogóle mają z komunizmem wspólnego? Tak naprawdę
nie. Nie jestem specjalistą, ale profesor już od różnych niuansów zbrodniczości poszczególnych reżimów.
W każdym razie to jest jakiś totalitarny, po prostu reżim, taki typowo wschodni.
Korzenie takie, no tak, ale to w ogóle jakby fuzja komunizmu z tym systemem wschodnim jest specyficzna.
Z mongolskim reżimem. W związku z czym mówmy o tyranii koreańskiej. W związku z czym wytworzenie atmosfery wojny, czy pseudowojny, stanu wojny, a temu już propaganda północno-koreańska nada odpowiedni wyraz, jest uzasadnieniem, słuchajcie, mamy tak źle, bo imperialiści zagrażają naszemu państwu. Też przewiduję, że nic z tego nie będzie, że to jest furia związana z zablokowaniem czy kontrolą kont, które były przerzucane przez ten reżim. Kluczowe jest tu stanowisko Chin. Kim, wywołując taką wojnę, straciłby władzę? To szczerze mówiąc, niezależnie od liczby ofiar, która by zawsze była
gigantyczna, jeżeli by użyto broni nuklearnej.
Gigantyczna, byłaby paradoksalnie być może końcem tego reżimu, ale nie życzę wojny nikomu, również w tym regionie. Ale stanowisko Chin, które przeszły mentalnie na drugą stronę, pozbawia szans Kima na jakiekolwiek wsparcie. W interesie Chin jest to, żeby była stabilizacja. Mniej ludzi by robiło ze Stanów czy z Europy, z Unii Europejskiej biznesy z Chinami, gdyby tam była w pobliżu wojna, więc Chiny by na tym straciły więcej niż by zyskały na ewentualnych politycznych korzyściach.
A poza tym chyba w interesie Korei jest przede wszystkim straszyć. No i właśnie straszyć.
Gonić,
i utrzymywać własne społeczeństwo w stanie niepewności. Tylko pytanie, jak dalece można eskalować napięcie bez w pewnym momencie pociągnięcia za spust?
No, to jest pytanie, które sobie od lat zadajemy, ale zostawmy otwarte, bo jest jeszcze parę innych ciekawych kwestii. Jak już wspomnieliśmy o kontach, które w tej kwestii być może są kluczowe, obrona jakby własnych pieniędzy, to wróćmy do tych kont cypryjskich, bo tam też zawrzało właściwie od tego. Janusz Lewandowski wczoraj w radiu powiedział takie dziwne według mnie zdanie, że od wielu lat właściwie wiadomo było, co się na Cyprze dzieje i Unia Europejska to obserwowała, wiedziała, że ten malutki kraj jest największym inwestorem Rosji, że są tam jakieś niepokojące przepływy pieniądza w obu kierunkach, no ale wygląda na to, że się przez te lata nic nie robiło. No, nagle musiało po prostu...
Trzeba oczywiście powiedzieć, że Cypr jest rzeczywiście
malutkim państwem. Dość do katastrofy, żeby się zajęto na serio tym.
To jest 0,2% gospodarki Unii Europejskiej. W związku z tym podejrzewam, że to był powód, dla którego te środki zapobiegawcze
kontrola, ale teraz wszyscy mówią, że to jest mała wyspa, ale już duży problem, prawda?
I ta kontrola była spóźniona i może mało dynamiczna, powiedziałbym, i wszyscy machnęli ręką, mówiąc, a tam taki malutki Cypr, to jest bez znaczenia. Rzeczywiście to, co się działo w systemie bankowym Cypru, było dziwne i niepokojące od dawna, to znaczy bardzo wysokie odsetki za lokaty, które ściągały no właśnie taki różny kapitał, można powiedzieć, dziwny.
Takie państwo Ambergold trochę, nie?
Zwłaszcza z Rosji. Bardzo niskie podatki, które spowodowały, że tam rejestrowały się firmy z Rosji, firmy z Białorusi, no na przykład nie, telefonia cyfrowa z Białorusi,
znaczy,
jest zarejestrowana z spółką cypryjską.
No wiadomo, to dotyczy również polskich firm. Że jak zakupem jakimkolwiek w Polsce zainteresowana była spółka z Cypru, to stali za, na 99% Rosjanie za nią, prawda?
Nie, no warto powiedzieć, że obroty, roczne obroty banków cypryjskich trzykrotnie przekraczały wartość produktu krajowego brutto Cypru. Czyli tutaj było niesamowite rozdęcie systemu bankowego. Z tym, że od którego, znaczy, co się
dobrze,
oczywiście mówiło
pytanie...
od lat, natomiast, ale od którego momentu było już wiadomo, że będzie katastrofa na Cyprze? No od czasu, kiedy Grecja zaczęła mieć takie poważne kłopoty, dlatego, że przecież bardzo dużo papierów wartościowych greckich te banki miały, no i teraz one są niespłacalne całkowicie, no może się mówi, że może coś tam za 7, za 8 lat zacznie się, no na razie 37,5% obetną od tych wkładów powyżej 100 tysięcy euro.
No i właśnie, to jest
i to
pytanie.
To się czy wydaje groźne dla innych krajów w takim
się wydaje
sensie.
Groźne, bo tak naprawdę płacą za to ludzie, którzy być może są najmniej winni temu, prawda? Ci, którzy tam lokują.
No akurat tak właśnie oni całkiem niewinni
nie ale była podobna historia z Islandią kiedyś i tam też próbowano w ten sposób ratować się przed krachem finansowym i Unia Europejska
powiedziała
weto, jest
to bo chodziło
Polaków. O pieniądze nie Rosjan, tylko
na pewno jest to dla Polaków, tych, którzy mają pieniądze, informacja, że w banku nie należy trzymać więcej niż 100 tysięcy euro, ponieważ to jest ten europejski pułap gwarancji.
To może pani profesor doradzi, gdzie trzymać w takim razie?
No w każdym banku po 100 tysięcy, jeżeli kajmany. Ktoś posiada. Nie w każdym polskim banku.
Czyli trzeba dywersyfikować, tak. Jak to się pięknie nazywa.
Nie, no dywersyfikacja to nawet byłaby, gdyby w różnych papierach wartościowych trzymać.
No tak.
To
tak nie kiedyś, tylko w różnych bankach,
kiedyś,
ale waluta,
kiedyś już Andrzej tak właśnie o dywersyfikacji to chyba najlepiej kiedyś Mleczko zrobił taki rysunek jeszcze w dawnych czasach PRL-u i ojciec mówi do syna, synu i zapamiętaj sobie na całe życie, że pieniądze to nie wszystko. Trzeba mieć jeszcze nieruchomości, złoto w sztabkach, dzieła sztuki.
I szczęście.
No szczęście to zawsze jest.
Ja myślę, że ważna rzecz to jest taki ważny test na jakby skuteczność działań ratunkowych Unii Europejskiej, bo my myślę patrzymy z tego punktu widzenia na tą sytuację na Cyprze. To znaczy, czy Cypr jako kraj należący do strefy euro będzie za wszelką cenę ratowany przez, czy system bankowy, system finansowy Cypru będzie za wszelką cenę ratowany przez działania pomocowe, co tu dużo mówić, no zastrzyk gotówki z Unii Europejskiej. Unia Europejska dzisiaj mówi, tak, będziemy was ratować, ale pod pewnymi warunkami, które oznaczają zmiany w systemie
tak,
bankowym,
nie
być może bankructwa pewnych banków i jeszcze, jeżeli można jedno powiedzieć, i zmiany w systemie podatkowym Cypru.
Sprawa ma charakter ambiwalentny. No z jednej strony niektórym rośnie serce, kiedy słyszą, że tam lewej kasie ruskiej troszeczkę się przycięło paluszków. Nawet słyszałem taki komentarz znanego celebryty ekonomicznego, który w telewizji
pan poseł nie był sobą, jakby tego nie powiedział.
Autorytetem.
Nie, bo to my zawsze się cieszymy, że komuś się tam, coś złego dzieje.
Troszeczkę ruski przycięli. To nawet człowiek, którego nie podejrzewałem o tego rodzaju poczucie humoru. Ale sprawa ma systemowo jednak charakter bardzo poważny. Dlatego, że to jest poważny kryzys strefy euro. To są odłamki, które poszły na Cypr z tego wybuchu greckiego, a wybuch grecki wynikał z przesadnie szybko forsowanej integracji politycznej, którą miało wspomóc rozszerzenie strefy euro. Nie da się robić strefy euro z państwami, które nie spełniają podstawowych kryteriów z Maastricht. Już w 2002 roku złamano kryteria z Maastricht. 6 krajów, które utworzyły, z 11, które utworzyły wtedy strefę euro, nie spełniało kryteriów z Maastricht, czyli deficytu, bilansu, wahań kursowych, wzrostu gospodarczego, inflacji, a 6 krajów nie spełniało, więc na siłę zrobiono strefę euro. Mało tego, w 2008 roku Cypr został też doproszony do strefy euro, chociaż też nie spełniał wszystkich kryteriów. Skutek był taki, że euro greckie było równe euro niemieckiemu. W związku z czym Grecy bardzo chętnie, słabsi technologicznie, ale chciwsi na okre pieniądze, zadłużali się w Niemczech, we Francji, kupowali mnóstwo rzeczy, w chociażby uzbrojenie francuskie i przyszedł moment, kiedy trzeba było wystawić za to rachunek. Myślano, że jeżeli jest się w strefie euro, no to jest się w takiej w takiej strefie bezpieczeństwa, z tym, że zawsze nas wybronią.
Jaka jest świadomość obywateli?
Jedno zdanie, pani profesor. A problem polega na tym, że aż 5 miliardów obligacji greckich kupiły banki cypryjskie. Cypr to jest rzeczywiście województwo opolskie, 9 tysięcy kilometrów i nawet mniej ludzi niż w województwie opolskim, bo 750 tysięcy ludzi. W związku z czym, jeżeli...
No, czyli teraz tam... Cypr płaci za to.
Większość nie mówi po niemiecku, ale po rosyjsku.
Tak,
nie?
Cypr płaci teraz za upadek euro, ale odpowiedzialność za forsowanie przesadne...
Nie upadek euro.
Za kryzys euro.
No dobrze,
ponoszą ci, którzy forsowali rozszerzenie euro. Bo jak obywatele, bo my mówimy, że to Polacy czasem sobie tak błędnie interpretują, ale jak było w Unii, że kiedy zaczął się grecki kryzys, to bardzo wielu obywateli szło do banków i chciało euro greckie wymieniać na euro niemieckie, bo im się wydawało, że to jednak są inne te euro, a nie te same. Ale żeby na zakończenie o Cyprze powiedzieć...
To coś na temat edukacji obywatelskiej było.
Tak, ale o Cyprze bym chciała powiedzieć,
jedno zdanie i chyba będziemy musieli przerwę zrobić.
Za niezwykle ciekawe, że tam właśnie Chryzostomos, arcybiskup kościoła Cypru, powiedział... Tak, powiedział, że majątek kościoła należy do ludu i zwrócił się do rządu, żeby jak najszybciej opracowano, najchętniej jutro, przepisy, które pozwolą kościołowi oddać swój majątek, ponieważ oni chcą być pierwsi, którzy będą pomagać w wychodzeniu z kryzysu. No ja bardzo czekam, żeby arcybiskup Michalik tak powiedział. Myślę, że to byłoby takie niezwykle miłe.
Myślę, że najlepszy...
Bo kościół wyciąga od państwa 8 miliardów rocznie, a tu na teraz by się mogło okazać, że nie tylko przestanie wyciągać 8 miliardów rocznie, tylko zacznie dawać i wtedy minister Rostowski mógłby przestać już tak obywateli dusić.
O nowym papieżu Franciszku porozmawiamy i pewnych wyzwaniach, które w związku z tym będą...
Jedno zdanie. Myślę, że najlepszym podsumowaniem sytuacji na Cyprze jest to, że szef Banku Centralnego Cypru ma na imię Panikos.
No piękne, rzeczywiście, jak z mitologii, żywcem wzięte. Krótka przerwa teraz, przypomnę, Joanna Senyszyn, Jacek Kurski, Krzysztof Lisek. Wracamy za parę minut.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, witam w drugiej części audycji. Dzisiaj mamy specjalny śniadaniowy zestaw właściwie gości, taki świąteczny już, śniadaniowy.
Joanna, znaczy my jesteśmy do skupania? Czy...
Nie są, proszę bardzo, są jajeczka czekoladowe z Belgii.
I kamienne.
Ważne, żebyście się sobie państwo do gardła nie rzucali, bo to będzie miła, sympatyczna, przedświąteczna sobota. Joanna Senyszyn, europoseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Jacek Kurski, Solidarna Polska,
dzień dobry.
Krzysztof Lisek, Platforma Obywatelska.
Jeszcze raz witam.
W takim euroskładzie sobie rozmawiamy o euro. A teraz chcę zapytać, bo my ciągle słyszymy, że mamy taki, że wprowadzenie euro jest w Polsce priorytetem nieustającym, natomiast ta perspektywa jest odległa. Czy wydaje wam się, że w ogóle wprowadzimy kiedykolwiek euro?
Tak, oczywiście, że wprowadzimy, dlatego że nawet te kryzysy pokazują, że państwa, w których jest euro, dostaną większą pomoc w razie kryzysu niż państwa, które nie. Ale to nawet mniej istotne. Istotne jest to, że państwa, które są w sferze euro, mają więcej do powiedzenia. I tak będzie. I to w tej chwili jeszcze jest może nawet tak trochę cicho na ten temat. Bardziej jest to ukrywane. Natomiast to się będzie utrwalać. Także
no stąd gorliwie państwa... chcieliśmy podpisać pakt fiskalny, żeby tak,
tak żeby
bliżej
tak,
tej strefy euro się
tej
znaleźć.
Strefy
troszkę,
się
tak?
znaleźć. No i nie czarujmy się. Jeżeli my nie będziemy mieć za parę lat euro, no to wówczas znajdziemy się w tych krajach, które są na marginesie Unii Europejskiej. Natomiast czy euro jest groźne? No tak, rzeczywiście Polacy są straszeni, że euro jest groźne. W tej chwili już ponad połowa, najnowszy sondaż mówi, że ponad połowa Polaków nie chce euro. Z tym, że trzeba zauważyć, że na przykład część prawicowych partii to nie chce euro nie dlatego, że to jest euro, tylko dlatego, że stracimy naszego złotego, a że to jest taka tradycja, że trzeba być przywiązanym do tradycji. No to sobie można euro wybijać, no tak jak mówiłam. Jest greckie euro, jest niemieckie euro, więc możemy sobie wybijać.
Będzie polskie euro.
Możemy sobie... Ja uważam,
polskie
że...
euro złoty na przykład.
Ja uważam, że bardzo zyskamy, jeżeli będzie u nas euro i to wystarczy porozmawiać z każdym przedsiębiorcą.
Ale nie spieszyć się, tak?
Jest...
przeczekać.
Znaczy, no, w tej chwili nie
spełnić spokojnie kryteria z Maastricht.
W tej chwili nikt nas nie przyjmie, w związku z tym trzeba się było spieszyć i trzeba było wstąpić do, już być w strefie euro. Natomiast ponieważ się nie spieszyliśmy, no to teraz już nie spieszy się Unia z przyjęciem nas. Natomiast ja uważam, że jak najbardziej powinniśmy się bardzo spieszyć z tym, żeby spełnić kryteria. Zresztą spełnienie kryteriów będzie korzystne dla całej gospodarki.
My zgodnie ze starożytną maksymą, jak to Polacy, spieszymy się powoli, Jacek Kurski. Jest priorytetem wprowadzenie euro?
Nie jest priorytetem. Powinno być, jeśli w ogóle, to powinno być wprowadzone wtedy, kiedy będzie dobrze służyć interesom naszej gospodarki. Ja jestem z prawicy, ale nie podnoszę argumentów tych tradycyjnych, czy konstytucyjnych, czy patriotycznych, że warto mieć własną walutę. Wielu podnosi, no, że ci, którzy nie rozumieją do końca ekonomii. Natomiast jeśli z punktu widzenia ekonomii, to byłoby korzystne dopiero wtedy, kiedy Polska uzyskałaby ten pułap rozwoju, powiedzmy 80% średniego PKB na głowę. Dzisiaj mamy około 50, chyba 9 czy 7. Kiedy wchodziliśmy do Unii, mieliśmy 49 średniego PKB, więc to rośnie.
Czyli mówiąc najbardziej obrazowo, kiedy nasza gospodarka zacznie się z tempem rozwoju siłą swoją zbliżać do tych zachodnich.
Mówi się, że system finansowy, również walutowy, jest krwiobiegiem gospodarki. Wprowadzanie nagle w tak różnych ciałach tej samej grupy krwi oznacza, że organizm może ją czasem odrzucić.
Ale z drugiej strony jest Słowacja, gdzie chyba jednak dramatu nie ma, prawda?
Gdzie jednak żałują. I pani profesor mówiła, że jest się w strefie klubie euro, no to się ma większą pomoc. Ale z drugiej strony kryzys, na rzecz którego służy ta pomoc, jest często spowodowana właśnie przyspieszona przyjęciem euro.
A u nas nie ma euro, a kryzys jest. Mamy 2,5 miliona bezrobotnych.
Dzięki własnej walucie gospodarki słabsze dostają rodzaj kroplówki, dzięki której mogą się wzmocnić. W 2008, kiedy wybuchł kryzys gospodarczy, ten, który przyszedł ze Stanów, Donald Tusk opowiadał, że chciałby na forum w Krynicy, że chciałby już w 2011, żeby Polska była w strefie euro. Otóż dokładnie mówił to w momencie, kiedy polska waluta uratowała nasz wzrost gospodarczy. Wtedy, pamiętają państwo, dewaluacja poszła na 4,92. Efektem mnożnikowym polski eksport, który bardzo wtedy wzrósł, pociągnął za sobą wzrost gospodarczy. Nie bylibyśmy tą osławioną zieloną wyspą, na którą się Donald Tusk powołuje, gdybyśmy wprowadzili jego postulat wejścia do strefy euro.
Dzień, bo chyba mielibyśmy, w ogóle lepiej nie
mielibyśmy wtedy minus 10 czy minus 12, bo po prostu nie byłoby tego eksportu. Krótko mówiąc, własna waluta tak, dopóki służy naszym interesom. Ja oczywiście widzę pewne plusy z wejścia do euro, chociażby tańszy kredyt, który dzisiaj w Polsce jest szalenie drogi, a w strefie euro jest tego, czy uniknięcie różnic kursowych przy przelicznikach dla eksportu czy importu z euro.
Ale to mogłoby sytuację mieszkaniową na nowo jakby pobudzić.
W jakiś sposób, tak. Ale z drugiej strony koszty dzisiaj wejścia do euro, które będzie wymuszać harmonizację na przykład podatków. Dzisiaj CIT w Polsce jest 19, CIT w Niemczech wynosi 29, CIT we Francji 34. Wejście w logikę paktu fiskalnego i euro eurozony prowadzi również do wyrównania tych różnych przewag, które są dzisiaj naszymi przewagami.
A nam się wydaje, że fiskalizm u nas i tak jest za duży, zwłaszcza po ostatnich decyzjach.
Ale to się nam głównie wydaje.
Ministra
nie, on jest niesprawiedliwy. U nas jest niesprawiedliwe rozłożenie ciężarów, natomiast fiskalizm w Polsce jest mniejszy niż w Europie Zachodniej.
Krótko mówiąc, czekajmy, ale ja o tych ciężarach powiem, że czekajmy te ciężary obciążają głównie biednych.
Krzysztof Lisek.
Euro należy odideologizować, bo po pierwsze to jest wygodny środek płatniczy dla ludzi, dlatego że nawet jak się podróżuje latem czy zimą, miliony polskich obywateli wyjeżdżają do państw strefy euro, do pracy, mają tam rodziny, wyjeżdżają na wakacje i tak dalej. I oczywiście to jest bezpieczniejsze dla każdego obywatela, jeżeli to jest jedna waluta we wszystkich czy w większości państw Unii Europejskiej. Po drugie, zgadzam się tutaj z panią profesor i z Jackiem Kurskim, że dla eksporterów i importerów to jest gwarancja pewnego bezpieczeństwa. Nie ma różnic kursowych, a my jesteśmy nastawieni na handel w jedną i drugą stronę de facto z Unią Europejską. Przecież ktoś mi niedawno powiedział, że na rynku niemieckim 50% mebli, drzwi i okien pochodzi z Polski. 50%. Jesteśmy niezwykle dużym eksporterem.
Się, że chyba 80%
no tak,
z Polski.
Niedługo nie będzie właśnie w Europie lodówek, które nie będą wyprodukowane w Polsce, czy odkurzaczy, które nie będą wyprodukowane w Polsce, czy
eksportujemy autobusy. A my ciągle jeszcze jako społeczeństwo myślimy, że lepiej kupować jakieś...
60% części samochodów.
Więc dzisiaj oczywiście nikt o zdrowym rozsądku i umyśle nie będzie mówił o żadnej dacie wejścia do strefy euro. Minister Rostowski czy premier
premier Tusk... wyznaczy daty kolejnej, tak?
Nie, oczywiście nie będzie takiej daty. Jak premier i minister Rostowski obaj mówią, wejdziemy wtedy, kiedy będzie to korzystne dla polskiej gospodarki i dla polskiego systemu finansowego. Paradoksalnie dzisiaj słyszymy z ust polityków z zachodniej Europy, że dobrze by było tą Polskę przyjąć. Kilka dni temu Valéry Giscard d'Estaing powiedział, trzeba strefę euro już zamknąć, ale jest jeden wyjątek, Polska, bo Polska jest potrzebna ze zdrową gospodarką.
Broń was, Panie Boże, wchodzisz do strefy euro.
Paul Krugman nie zauważył, że nie chodzi o wejście teraz, tylko w przyszłości.
A poza tym, jeżeli chodzi o Amerykanów, no to oni wcale nie chcą, żeby euro się umocniło, tylko raczej chcą, to jest konkurencja dla dolara.
A Brytyjczycy nie chcą, bo to jest konkurencja dla funta.
No. Tak, są silne gospodarki europejskie, jak brytyjska czy duńska, które nie mają euro i są jak najbardziej bezpieczne. W związku z czym nie wariujmy z euro, moim zdaniem. 2025 to jest najwcześniejszy.
Proponuję nie podawać
wcześniejszy. Przed 20 na pewno.
Sam pan poseł cytował premiera, że lepiej
żadnych dat nie wyznaczać. Mówił w kresie 3 lat. On chciał już wtedy wchodzić w RM2, czyli ten korytarz walutowy, który by nas
zabił. Ja akurat uważam, że w naszym interesie jest jednak powiedzieć. Ja nie mówię, że może konkretną datę, no ale powiedzieć, że no w perspektywie 5 na przykład. No to
nie, my
to,
możemy sobie to, mówić, ale i tak z tego nic nie wynika.
Porozmawiajmy
teraz o eurowyborach.
Jedno zdanie. Ja uważam, że dobrze, żeby był dialog na temat euro w polskim parlamencie między wszystkimi partiami politycznymi i dobrze by było, żebyśmy w finale zawarli taki narodowy kompromis dotyczący tej sprawy.
No ja w ten narodowy kompromis to z trudem wierzę, szczerze mówiąc, ale teraz porozmawiajmy o eurowyborach, bo one rok z kawałkiem, to będą pierwsze od właściwie jakiegoś dłuższego już czasu sprawdzian partii politycznych. Czy coś jeszcze według was się wydarzy? Bo był ten taki ogień, który szybko zapłonął, kiedy Aleksander Kwaśniewski z Palikotem, Markiem Siwcem powołali Europę Plus. Teraz on w sondażach gaśnie. Z sondażu na sondaż wydaje się, że nie tylko Europa Plus gdzieś znika, ale razem z nią Palikot. No jest na przykład Solidarna Polska, w skrócie Solpol, która też tam balansuje na krawędzi. Ale na przykład pojawiają się ciekawostki, którzy mówią, że to jest taki przejaw radykalizacji nastrojów politycznych w związku z kryzysem, że pojawia się Korwin-Mikke w sondażach. Od lat się nie pojawiał, a tu nagle ta nowa prawica gdzieś tam znów się zbliża do tego balansu Solidarnej Polski.
Tak,
się
zgodzę, że Korwin-Mikke to jeszcze w sondażach tam jako taką, no ale
później... Nigel Farage miałby kolegę w Europarlamencie, nie?
Nie, no ale jak przychodzi co do czego, to jednak rozsądek obywateli bierze górę zawsze i nie głosują na tego rodzaju ugrupowania, bo to jest absurdalne. Natomiast no, jeżeli chodzi o Europę Plus, no to my ponowiliśmy zaproszenie.
Plus minus, nieskończoność.
Znaczy
teraz.
Tak, to właściwie to mówią, że to minus, bo minus kobiety, minus program, minus pomysł, minus idea, minus lewica, dlatego, że tak naprawdę
minus,
to tam
Kwaśniewskiemu chciało.
Z lewicy prawie nikogo nie widać.
I podobno im bliżej wyborów, tym bardziej minus Palikot na przykład. Niektórzy
to mówią. Znaczy Palikot ma po prostu bardzo słabe notowania, z tym, że to też trzeba się zastanowić, dlaczego Aleksander Kwaśniewski tak wcześnie ogłaszał tę inicjatywę.
Bo się Nareszka Millera obraził,
właśnie,
no przecież wiadomo.
Nie, no dlaczego?
Druga edycja szorstkiej męskiej przyjaźni.
Spotkali się? Nie, no to przecież
poniosły go emocje. Myślę, że każdy...
No tak, no ale to polityka nie mogą ponosić emocje, dlatego, że to śmiałam się właśnie, że ta Europa Plus też miała 20% notowania następnego dnia po tym, jak powstała, to dokładnie tak było z partią Borowskiego. W nocy powstała, a rano Wyborcza już ogłosiła, że ma 20%, no a potem progu nie przekroczyli. Także akurat tu sytuacja jest taka, że naprawdę nie wiemy, czy w ogóle ta Europa Plus, na razie Europa Plus to jest zarejestrowane stowarzyszenie od 6 lat w Nowym Sączu. Także oni już nawet adres mają nie europaplus.pl, taki najprostszy.
Nie sprawdzili, ale to już u nas takie wpadki bywały.
No tutaj w pewnym momencie Palikot chciał zrobić z tego seks Europę 13+. A teraz mówi, że nie i chce podawać wszystkich do sądu. Także wydaje się, że Janusz Palikot teraz takim, już takim pieniaczem się robi. No jak będzie się ciągał po sądach, to gratuluję.
system jest.
Czyli
bardzo...
rozumiem, że do europarlamentów z grubsza rzecz biorąc pójdzie taki układ, jaki znamy, czyli Platforma, PiS, SLD, no może Solidarna Polska.
Solidarna Polska oczywiście, że tak. PSL, dlaczego?
PSL?
No, PSL, no, nie wiadomo.
Chociaż PSL na krawędzi zawsze.
No, ale mamy pójdzie system... do wyborów.
No tak, pójdzie. Ale czy wejdzie, to nie
mamy
wiadomo.
Mamy system niezwykle silnie skartelizowany między duopol PiS i PO. Teraz SLD troszeczkę idzie w górę.
A zauważył pan poseł taką prawidłowość, że jak wzmacnia...
Znaczy, my mamy 15% już regularnie.
Że zawsze jak PiS się wzmacnia, to traci Solidarna Polska?
Nie zawsze.
W sondażach tak
nie zawsze. Natomiast to, na czym polega trudność nowych ugrupowań? Proszę zwrócić uwagę, jak w każde nowe ugrupowanie ma ciężko. No, Europa Plus, wydawałoby się, wszystkie atuty. A Kwaśniewski, teraz jeszcze Cimoszewicz się tam dobija. Media, zainteresowanie.
Paligot. No ale Cimoszewicz pod warunkiem, że Kwaśniewski będzie kandydował, co jest bardzo
wątpliwe. A Paligot nie będzie, więc w związku z tym to jeszcze bardziej osłabia tę inicjatywę.
Sympatia mediów.
I też sympatia mediów i gaśnie.
Tak?
Tak, kwestia na przykład PJN-u, który tam miał wielki projekt centrowy, ogłosił z PSL-em i kompletnie zniknął. Kwestia Giertycha, Marcinkiewicza, Kamińskiego, którzy jakiś tam instytut wielki zrobili, półtora miesiąca temu starczyło na jeden wieczór w TVN24 i nie ma. Mam nadzieję, że Solidarna Polska będzie pierwszą nowym ugrupowaniem od iluś miesięcy, któremu się uda i te notowania, które są,
chociaż w
które dotyczą, tak? Które dotyczą eurowyborów, dają nam od czasu do czasu 6 czy 7%. W związku z czym jestem przekonany, że Solidarna Polska próg przekroczy. Do tego czasu nic wielkiego się nie wydarzy na polskiej scenie, ale to będzie ważny pilotaż przed rozdaniem 2015 roku.
Wybory do Parlamentu Europejskiego są traktowane w Polsce jako taki trochę test przez partie polityczne. Tym bardziej, że to będzie początek takiego maratonu wyborczego, tak. Bo będziemy mieli w maju wybory do Parlamentu Europejskiego, potem w październiku wybory samorządowe, potem pewnie późną wiosną czy początkiem lata wybory prezydenckie.
Tylko, że
i potem wybory parlamentarne
zawsze się różniły, bo Polacy głosowali trochę tak, żeby dać szansę tym, którzy nie zrobią nam obciachu. Ja pamiętam, że Unia Demokratyczna, czy Unia Wolności już wtedy, która tutaj była poniżej
bardzo dobry wynik,
progu, nagle w eurowyborach
chciałem powiedzieć, że jest ten aspekt krajowy.
Jak na Unię Wolności.
Jest ten aspekt krajowy, ale chciałem zwrócić uwagę też na aspekt międzynarodowy, 70. czy europejski tych wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo tutaj toczy się wielki bój o przywództwo w Unii Europejskiej między dwiema największymi frakcjami, czyli EPP, centroprawicą i frakcją socjalistyczną. Nie jest tajemnicą, że szef Parlamentu Europejskiego, Martin Schulz z frakcji socjalistycznej, ma ambicje być szefem Komisji Europejskiej.
No nie.
My jako EPP...
Powiedzcie jeszcze krótko, bo czasu mamy
też przedstawimy
mniej.
Na pewno przed wyborami swojego kandydata. Także będzie pierwszy raz, kiedy będziemy wiedzieć, kogo te duże frakcje proponują.
To znaczy, trzeba przede wszystkim pamiętać, że frekwencja do Parlamentu Europejskiego, do wyborów jest bardzo niska, około 20%. Jest ponad dwukrotnie niższa
tak
niż do wszystkich
w całej
innych. Tak.
Połowa
ale w związku z tym, tak naprawdę, tak, no niekoniecznie, tak naprawdę...
Jest warty, zdyscyplinowany elektorat, jest...
No tak, tylko że kto teraz ma zwarty? Uważam, że Solidarna Polska... Nie wiem, czy się dostanie, raczej wątpię, ale odbierze elektorat PiS-owi. Kwaśniewski, ta Europa Plus, jeżeli wystartuje, odbierze elektorat Platformie przede wszystkim. No to my tylko zacieramy ręce.
No dobrze, a teraz o budżecie, bo dużo szumu było.
Ale jedno zdanie ad vocem musi być. Zapewniam panią profesor, że Solidarna Polska wejdzie, jeżeli się chociaż prześledzi nazwiska. Mówił pan o fenomenie Unii Wolności z 2004 roku, gdzie kilka znanych nazwisk pociągnęło.
Ale nie będzie pan teraz wymieniał wszystkich europosłów Solidarnej Polski.
Nie będę.
A wtedy
nie wymienia ani Ziobry, ani Cymańskiego, ani Kurskiego.
A ja nie wymienię siebie.
Wystarczy.
Nie wymienię Lidii.
Proszę państwa, co jest z budżetem europejskim? Czy to jest tylko takie przekomarzanie się parlamentu, że został pominięty? Czy jednak jakieś poważne korekty do czerwca się mogą tam zdarzyć?
Nie, to znaczy na pewno nie jest to tylko przekomarzanie. Parlament Europejski rzeczywiście został zlekceważony. Tak go traktowano, jakby nie istniał, a przecież trzeba pamiętać, że my jesteśmy jedyną demokratycznie wybieraną reprezentacją 500 milionów obywateli.
A przywódcy państw Unii założyli, że klepniecie to tak z góry.
I my musimy dbać o interesy obywateli. Tak duży deficyt budżetowy, no nie jest w interesie obywateli. I parlament powiedział, że powinien być mniejszy, ten założony deficyt budżetowy. że bardziej powinna być większa elastyczność, jeżeli chodzi o dysponowanie środkami. Czyli wszystkie te postulaty, które zgłosił parlament, to są na korzyść krajów członkowskich. Będzie wtedy łatwiej wykorzystywać pieniądze i w dodatku te pieniądze na pewno przyjdą, no bo przy tak dużym deficycie to by się mogło okazać, że jakaś tam mała część gdzieś nie trafi. No bo jej po prostu nie będzie. W związku z tym uważam, że tutaj wszyscy powinni być bardzo zadowoleni. To straszenie, że Polska nas straci, na pewno nie straci, a wcale nie wykluczone, że zyska.
Po jednym zdaniu, panowie,
tak,
bo jeszcze
parlament walczy też o tak ważną rzecz, jak zwiększenie, drobną, ale ważną, jak zwiększenie środków na fundusz Erasmus, na wymianę studentów, na wyjazdy studentów na studia za granicą. I o to będziemy walczyć na pewno bardzo konsekwentnie i tu jest zgoda wszystkich frakcji politycznych. Natomiast chciałem podkreślić jedno, że faktycznie nie ma zagrożenia tych słynnych miliardów dla Polski, bo nie ma ze strony żadnej frakcji politycznej woli rewizji funduszu spójności. Także te nasze pieniądze dla polskich gmin, dla polskich regionów nie są zagrożone.
W budżecie 2014-20, tak, są już pewne. Jacek Kurski, jedno zdanie jeszcze może.
Nie ma w Europie klasycznej opozycji czy klasycznej koalicji. Wszystko jest rozmyte. W całej Komisji Europejskiej są reprezentanci rządów socjalistycznych czy konserwatywnych. Parlamenty de facto też odpowiadają wielkiemu zróżnicowaniu. Nie ma wspólnych interesów w całym Parlamencie Europejskim. W związku z czym tak naprawdę nie będzie jakiejś spójnej linii Parlamentu Europejskiego. Będzie raczej rodzaj...
Czyli silniejsze są też interesy narodowe niż te interesy frakcyjne.
Nie. Znaczy na poziomie Rady Europejskiej. Tam.
A parlamentu?
Nie, no bo Polska ma 51 posłów. No to co by mogła osiągnąć, jak jest 700?
Pozwólcie państwo skończyć. Realne interesy rozgrywają się na poziomie Rady Europejskiej, czyli tych cokwartalnych szczytach zwyczajnych prezydentów i przede wszystkim premierów rządu. W związku z czym wyposażony w nieco większe kompetencje Parlament Europejski dzięki traktatowi lizbońskiemu nadyma się trochę, zrobi jakąś korektę z Erasmusem, żeby pokazać, że my też możemy, a tak naprawdę klepnie to, co jest.
Tak, ale jedno zdanie. Pamiętajmy ciągle, że to jest cel Unii, wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego i poziomu życia krajów członkowskich. I dlatego, no ale dalej jest. Do 2020 roku jest ciągle i dlatego dostajemy te pieniądze.
To jest właśnie
przecież nie
sposób realizacji
nie z żadnego.
A że średnio się
powodu
to udaje, to już inna sprawa.
No, bo my źle wykorzystujemy.
Teraz taki cytat, zupełnie inny temat na koniec, już taki to, żeby było świątecznie, z gazety brata pana europosła. Papież. Franciszek to papież niewygodny, jego upór, by zachowywać się jak biskup ubogi, zaczyna drażnić konserwatywnych prałatów. Ostatnio okazuje się, że nie chce zamieszkać w pałacu, bo mówi, że tam 300 osób by się zmieściło w tych apartamentach, tylko chce pozostać w domu świętej Marty i tam w tych dwóch pokojach kościołem zarządzać. No, już nie będę wracał do tego, że samo imię Franciszek jest niesłychanie znaczące. Co to, powiedzcie krótko państwo, bo czasu mamy mało, dla polskiego kościoła, który jest jednak bardzo, bardzo feudalny.
Wybór kardynałów był jednoznaczny, był dość szybki i myślę, że to wiele znaczy dla kościoła, dla struktury kościoła, dla hierarchów, dla również dla wiernych. To jest pewien symbol, tak? I to, co
symboliczny
robi,
był też
to, co
artykuł
robi,
pewnie o arcybiskupie Metropolicie Gdańskim.
To jest symboliczne. To, że dzwoni do kioskarza, żeby odwołać prenumeratę, to, że nie chce ochrony, to, że chce mieszkać skromniej, to ma dać przykład hierarchom kościoła na całym świecie.
No ale też może być tak, wyobrażam sobie, że on będzie się tak zachowywał, natomiast wszyscy uznają to, że tak za nieszkodliwe dziwactwo, ale ten przykład nie pójdzie w dół po prostu. Czy według was pójdzie? Jacek Kurski. Lepiej, żeby było.
Papież jest nieomylny, jeśli chodzi o dogmaty wiary. Nie musi być nieomylny, jeśli chodzi o tego rodzaju behawioryzmy, powiedzmy, codzienne. Mi się to akurat podoba, jako pewien gest, jako pewien wyznacznik. Natomiast gdyby to weszło w krew instytucji całego Kościoła, może moim zdaniem byłoby jakimś jednak kłopotem dla samych wiernych, dlatego że z powagi dogmatycznej urzędu papieża papieskiego musi wynikać również pewna...
Ale o ileż bliższe Ewangelii mogłoby to być.
Oczywiście, że tak. W związku z tym trzeba wyważyć, żeby nie skończyć jak Piechociński, który klęczy przed kongresem i dzisiaj się już wszyscy z tego śmieją.
Ale to znaczy, że papież może chodzić piechotą, a ojciec dyrektor jednak Lexusem.
Nawet pierścień rybaka wyczytałem, znaczy, Franciszek ma pozłacane, a nie złote.
My przede wszystkim nie wiemy, na ile to są tylko takie puste gesty na pokaz, a na ile to jest prawdziwe. No bo o tym będziemy się mogli dopiero za jakiś czas przekonać.
Ale w Argentynie tak funkcjonował.
Ale teraz się
nie musiał
zmieniło.
Robić tego na
przykład
pokaz.
Wszyscy się spodziewali, że od razu odsunie dotychczasowego sekretarza stanu Bertone ze względu na te nieprawdopodobne przekręty, afery, pranie brudnych pieniędzy.
Ale w kościele tak się nie dzieje wszystko w 2-3 tygodnie.
Ale, a go zostawił. No, i moim zdaniem to jest dosyć niepokojący.
To jest moim zdaniem niepokojący sygnał.
Natomiast czy to może coś znaczyć? Ja uważam, że dla wiernych to jest raczej miłe. Ja bym tu nie uważała, że to jest problem dla wiernych. To jest problem dla rozpasanej polskiej hierarchii, która jeżeli tak dalej pójdzie i Franciszek będzie utrzymywał taką linię, no to z tymi swoimi wystawnymi przyjęciami będzie musiała zejść do podziemia i to może być dosyć zabawne. Zaczną sobie kupować, nie wiem, Skody, Oktawie i wstawiać im silniki Mercedesa, albo może stare Fiaty, żeby też się dostosować.
Myślałem, że powie pani o motorowerach, albo czymś takim.
Nie, no. Tak dalece to nie zejdą.
Na razie jednak pewnie święta będą wstawić.
Ale zobaczymy, co papież przede wszystkim zrobi, jeżeli chodzi o afery pedofilskie w kościele. Co zrobi z kurią. I to będą te wyznaczniki jego prawdziwej działalności.
Będziemy się przyglądać.
Dlatego, że na razie to widzimy, że tam obmył nogi, pocałował,
nawet
co dla mnie jest dosyć takie...
Niehigieniczne, pewnie powiedziały pani.
Będziemy
się wszyscy przyglądać łącznie z profesorem Senyszynem,
no,
musimy kończyć.
Joanna
Senyszyn, SLD.
Wszystkim słuchaczom Radia Gdańsk.
Dokładnie. Życzymy wszystkim.
Od Solidarnej Polski również.
Wszystkiego najlepszego.
Wesołego jajka, niekoniecznie tak twardego,
jak
te, które tutaj mamy.
Święta. Nie poddawajcie się, drodzy słuchacze, terrorowi świąt. Spotykajcie się z rodziną, z przyjaciółmi.
Joanna Senyszyn, Jacek Kurski, Krzysztof Lisek. Ja dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Mariusz Nowaczyński i wszystkiego dobrego na święta.